Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu 1 stycznia. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Audycję realizuje Jarosław Pachczyński. A w studio goście, którzy byli w tej audycji około miesiąca temu. I to, co zapowiedziały obie panie, to zrobiły. Panie są dzisiaj w kreacjach, bym powiedział, właśnie świątecznych, noworocznych, może nawet sylwestrowych. Ale jestem pewien, że w samego Sylwestra tak ubrane nie były. To prawda?
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie w samego Sylwestra byłyśmy ubrane w stroje sportowo-survivalowe. Nawet bym to tak powiedziała.
To Natalia Gilicka.
Ja bym chciała do tego dodać, ponieważ rzeczywiście wiedziałam, że wieczorem będę ubierać się w spodnie, w kurtki, w czapki, szaliki. W związku z tym w ciągu dnia chodziłam w cekinowej sukience.
Ewa Mikołajczak z Fundacji Równe Moce. Obie panie, czyli tak jak panie zapowiadały, spędziły panie ten sylwestrowy czas nie w domu. Nawet nie na sali balowej, nawet nie na zabawie pod chmurką.
Tą salą balową był las, ogromny las. Wyszłyśmy wieczorem i cały las był dla nas tak naprawdę.
Tak. Okazało się też, że kiedy idzie się tak przez ten sylwestrowy las, to troszkę jakbyśmy były w takim pępku, tak bym to określiła, bo słyszałyśmy wokół petardy.
Było słychać, tak?
Tak, było słychać. Było słychać przez całą drogę, bo gdzieś już właściwie od godziny 18 wystrzały się zaczęły. Natomiast wszystkie te wystrzały, one były dookoła nas, ale w pewnej odległości. To czuło się, że to jest długo, długo nic, czyli ten las kilka kilometrów, i potem gdzieś tam to echo, które do nas docierało.
To były takie huki z oddali, czy jednak wyraziste strzały?
Ja bym powiedziała, że to był drugi plan, bo na pierwszym planie tak naprawdę była cisza. Była naprawdę taka cisza, że stawałyśmy co rusz i tej ciszy się przysłuchiwałyśmy, bo ona była nie do uwierzenia. Taka miękka, była otaczająca nas. A te wystrzały były naprawdę na drugim planie. One były słyszalne, natomiast nie przeszkadzały słyszeć ciszę.
A co było pod stopami? Był śnieg czy nie było śniegu?
Było trochę śniegu, było trochę lodu, więc trzeba było dość ostrożnie stąpać. Natomiast mimo tego, właśnie to, co Ewa powiedziała, że była niesamowita cisza, to nas tak trochę zaskoczyło nawet. Właściwie ta cisza była chyba największa wtedy, kiedy szłyśmy taką aleją, gdzie wokół były dęby. I to nie takie młode, tylko naprawdę 100-200-letnie, 300-letnie. Tak wyglądały naprawdę potężnie i niesamowicie. Jeszcze ta noc może dodatkowo gdzieś tam podkreślała ich mocną i wielką sylwetkę. A noc była taka piękna, księżycowa, bo za chwilę jest pełnia, więc ten księżyc nam cały czas towarzyszył. I była ta cisza, która była jakąś taką nieruchomością. Miałyśmy wrażenie, że jesteśmy w jakimś takim filmie, gdzie bohater pstryka palcami i zatrzymuje się czas. I dla nas ten czas nagle się po prostu zatrzymał.
To było niesamowite, naprawdę. Ja się czułam taka nie z tej ziemi. Gdzieś wskoczyłam w inny czas, w inną przestrzeń i się przyglądałam drzewom, które były absolutnie nieruchome. Nie było wiatru, nie było żadnych odgłosów i tylko my byłyśmy żywe w tej przestrzeni. Mhm.
Mówimy, żeby nie było, o wczorajszej nocy, o tym, co było około 24 godzin temu. To nie było kiedyś dawno temu. To było wczoraj, to było wtedy, kiedy wielu naszych słuchaczy czy to balowało, czy oglądało telewizję, czy bawiło się z Radiem Poznań. w swoich domowych pieleszach. Zapytałem o to, co było pod stopami, bo interesuje mnie, czy było słychać, czy panie słyszały swoje kroki własne, idąc przez ten cichy, chociaż z odgłosami dalekiego fajerwerkowania w tle dźwięku właśnie.
Właśnie, co dziwne, mam takie wrażenie, że ta przestrzeń pochłaniała nasze kroki. Mhm. Przynajmniej przez pewien właśnie odcinek, bo później gdzieś wyszłyśmy, tak jakbyśmy wyszły spod jakiejś kopuły, jakbyśmy przez jakiś czas wędrowały w bańce i ta bańka tłumiła wszystkie dźwięki i pochłaniała je, a potem nagle było delikatne poruszenie wiatru i to uczucie ciszy minęło i wtedy rzeczywiście... Tak, bańka pękła.
Czar prysł. Ale w tym czasie, gdy byłyśmy takie zaczarowane, spotkałyśmy jedną istotę.
Tak.
Natalia zauważyła przed nami lisa na drodze.
Trochę nawet z nim porozmawiałyśmy, bo on spojrzał na nas i się nie ruszał. Był bardzo blisko tak naprawdę, więc ja mówię, panie lisie, przepraszam bardzo, ale musimy przejść przez twoje terytorium, czy możesz nam ustąpić? Na co lis stwierdził, no chyba nie, bo położył się. Więc po prostu ruszyłyśmy w jego stronę i dopiero wtedy leniwie stwierdził, ach, dobrze, może jednak się ich wystraszę i pójdę.
Właściwie wpuścił nas do swojego lasu.
No może tak, może na tej
na początku i on nas do niego wpuścił.
Zapraszam. Się zdziwił, że o tej porze kogokolwiek widzi. Jak tak panie opowiadają, to mam takie wyobrażenie, że były panie właściwie poza czasem i być może ten nowy rok tam nie przyszedł, ale wiem, że przyszedł.
Przyszedł, bo te wystrzały było słychać znacznie głośniej około północy właśnie.
Tak, o północy ta kawalkada nas po prostu otoczyła. Otoczyła, bo to właśnie było takie wrażenie, że to wszystko jest gdzieś dookoła, nie tak bardzo blisko nas, ale właśnie w jakiejś tam odległości. Natomiast tą północ, mimo że to był naprawdę gdzieś środek lasu, to kawalkadę było naprawdę mocno słychać intensywnie. Nie miałyśmy w ogóle wątpliwości, że to jest ten moment.
Bez sprawdzania zegarka.
Tak.
Czyli od której do której trwał ten sylwestrowy marsz przez las, ta wędrówka?
Wyszłyśmy już tak późniejszą porą po zmroku i wędrowałyśmy przez parę godzin. Właściwie ciężko nam stwierdzić, ile wędrowałyśmy godzin. Gdzieś 4-5 godzin wędrówki. Mhm. Nawet zamierzałyśmy gdzieś odpocząć, że tak powiem, bo oficjalnie nie można nocować w lesie, więc, ale można w lesie odpoczywać. Natomiast przez to właśnie, że wyszłyśmy z tej takiej bańki, wzmógł się wiatr i w pewnym momencie nawet zaczął padać taki marznący deszcz, który był o tyle nieprzyjemny, że jak tylko na chwilę się zatrzymywałyśmy, to robiło nam się bardzo zimno. I stwierdziłyśmy, że chyba jednak te kroki nasze muszą nas zaprowadzić z powrotem do domu, gdzie będzie ciepło i tam się wygrzejemy.
Tak, czyli to było wczorajszej nocy, tej sylwestrowej. Miały panie ze sobą jakiś prowiant taki typowo sylwestrowy na tę noc? Coś do picia ciekawego?
Nie, to... Taka wędrówka przez las, mam wrażenie, że sama w sobie daje takie doznania inne i raczej takie wyciszenie. Czyli właściwie ten sylwester był takim trochę antysylwestrem, bo zazwyczaj jest ta ekspresja taka zewnętrzna i my w czasie obchodzenia tego ważnego dnia przełomowego chcemy być głośni i mocno na zewnątrz. Ale wędrując przez las, to my raczej wędrujemy trochę bardziej tak do siebie i to wyklucza takie różne rzeczy inne.
Wyskokowe na przykład. Skupiliśmy się na herbatkach i na lekkich ziołach, takich do picia.
Mhm. Rozmawiały panie ze sobą wędrując, czy raczej pochłonęły się we własnych myślach?
Rozmawiałyśmy. Tutaj między nami rozmowa płynie zawsze gładko. Chyba nie byłybyśmy w stanie zachować ciszy tak naprawdę między sobą. Bardzo lubimy rozmawiać.
Tak, na dodatek takie mam wrażenie, że to był taki dobry pretekst też, żeby podsumować sobie ten rok, który minął, gdzieś powiedzieć o swoich oczekiwaniach, jakie mamy na ten przyszły, co chcemy, żeby tak się troszkę może nastawić na to, jakie są gdzieś nasze pragnienia, co by było dobrze, żeby się wydarzyło w tym kolejnym roku, który nadchodzi.
I jak chcemy się czuć w tym kolejnym
tak,
roku.
Tak, jak chcemy się czuć. To ty zadałaś takie pytanie. Jak chcesz się czuć, Natalia?
Nie jak się ale czujesz, ważne. Tylko jak chcesz się czuć.
Tak, tak. Mhm.
To było wczoraj, 4-5 godzin sylwestrowego marszu przez las, ale dwie doby wcześniej. Panie zrobiły chyba coś jeszcze większego, tak?
Oj tak, zdecydowanie.
Bo to było prawie 9 godzin marszu, nie? 8,5?
Tak, wyszłyśmy rano z domu i wędrowałyśmy, jak się okazało, potem około 30 kilometrów. Zajęło nam to większą część dnia, od świtu do zmierzchu. Bardzo dobre doświadczenie to było. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie nieocenione. Po pierwsze, zbierałyśmy się do tego, wiedziałyśmy, że będziemy szły. Natomiast samo to doświadczenie już po było czymś tak dużym, że jestem w stanie powiedzieć, że przeceniłam siebie, nie doceniłam drogi i z większą pokorą teraz podchodzę do takich doświadczeń.
Głównie z uwagi na temperaturę?
Nie. Temperatura... Myślę, wysiłek taki fizyczny, myślałam, że chodzenie 40 kilometrów, to ja to przecież tak zrobię, nie będzie żadnego problemu. Natomiast 30 mnie pokonało.
Tak, tylko że też szłyśmy bez jedzenia. Mhm. Czyli tak naprawdę już dzień wcześniej gdzieś przestałyśmy jeść i cała wyprawa była bez jedzenia, żeby wejść właśnie w taki trochę proces autofagii, oczyszczania organizmu i sprawdzenia siebie, jak w ogóle reagujemy na to, żeby maszerować przez taki kawał drogi, właśnie nie zasilając się tak gdzieś czymś z zewnątrz. I mam wrażenie, że jednak na to nasz organizm nie był przygotowany za bardzo. Ale też jakiegoś takiego większego treningu być może ciało również wymaga. I nad tym można by było troszeczkę popracować.
A jeśli zapytam, po co to wszystko?
Była to część wyprawy Nie taki straszny wilk 2, gdzie nasz kolega z fundacji, Michał Felinczak, idzie właśnie tego dnia w poniedziałek, zeszły poniedziałek, wyszedł wtedy, kiedy i my, w stronę bieguna Zimna na Mazurach. On idzie, będzie szedł 18 dni bez jedzenia, bez mapy takiej w telefonie, bez telefonu, bez łączności ze światem. My w założenia miałyśmy iść parę dni, zrobiłyśmy tyle, ile mogłyśmy i podziwiamy tych, którzy mogą więcej tak naprawdę.
Tak, tak. Też od razu sobie gdzieś...
Ale też po co paniom to doświadczenie właśnie?
Ja mam wrażenie, że to doświadczenie było potrzebne, żeby sobie powiedzieć, że nie zawsze muszę robić to, co inni. I może czasami gdzieś... Idąc za jakąś ideą, zapominam o tym, co ja mam w środku i co jest dla mnie istotne. I to, że my się wycofałyśmy jednak i stwierdziłyśmy, dobra, nie pójdziemy aż tych 3 dni. Nasze ciało nam powiedziało, słuchajcie, lepiej nie, bo będzie po prostu ciężko. I nawet pewne trudności można oczywiście pokonywać i świetnie. Natomiast... warto też wsłuchać się w to, co to ciało mówi. I na razie nam powiedziało, że w takim momencie, w którym jesteśmy, to musimy o nie trochę bardziej zadbać i nie narażać na tak długo trwało niejedzenie i połączone z marszem, co akurat jeżeli chodzi o głodówkę, jest dobre, bo dobrze jest mieć ruch w czasie niejedzenia, żeby spalać właśnie tłuszcz, a nie mięśnie. Natomiast nasze ciało po rozmowie z nami powiedziało nie, nie chcę. Zostańcie. Nie idźcie.
I nie obraziły się pani na swoje ciało?
Nie? Absolutnie nie. Ja byłam wdzięczna, że to doświadczenie nauczyło mnie wyraźnie i lepiej słuchać samą siebie. Słuchać swojego ciała. Bo może głowa mówiła, ach, zrobię to. Natomiast zatrzymały mnie moje biodra, które powiedziały nie.
Czyli uporządkujmy to, co się stało w ostatnich, no nie wiem, trzech, czterech dobach. 29 grudnia w 9 godzin zrobiły panie 40 kilometrów
w lesie. 40. Wyszło 30.
30. I to było doświadczenie, które pokazało, jakie są w tej chwili granice możliwości pań, tak? Można powiedzieć?
Jak najbardziej. Ale też uświadomiło nam, jak wielką rzecz robi Michał.
O tym zaraz powiemy. Potem panie sobie odpoczęły jeden dzień, czyli tego 30 grudnia i 31 w noc sylwestrową zrobiły tych 4-5 godzin marszu właśnie w noc sylwestrową. Weszły panie w nowy rok w lesie, można powiedzieć.
Tak, krocząc przez las.
I tu może będzie czas na pierwszą z trzech piosenek przyniesionych do audycji przez panie. Abby Kaplan, Peace Somehow. Dlaczego ta, Natalio?
Niesamowity głos ma ten wykonawca i tak sobie pomyślałam, że jest to piosenka, która aż mruczy tym lasem. I to mi się tak spodobało, tak nawet nie chodzi o to, o czym śpiewa, tylko właśnie ten tembr głosu, który przypomina taką leśną wędrówkę.
Abby Kaplan, słuchamy.
Speed with it.
Rozmowy po zachodzie.
To nie będą dynamiczne kawałki, nie będzie w nich petard, napisała mi w mailu Natalia Gilicka, która jest jednym z gości dzisiejszej audycji obok Ewy Mikołajczak, a rozmawiamy o wędrowaniu, także tym sylwestrowym. No i tutaj już właściwie odsłaniamy kolejny rozdział, bo już panie powiedziały, i tak można też to podsumować, że to, co usłyszeliśmy w opowieściach dzisiejszych gości audycji, już może robić wrażenie, ale to jest tylko namiastka tego, co przeżywa i czego się podjął po raz drugi w swoim życiu, jak już zostało powiedziane, Michał Felinczak, absolwent Politechniki Poznańskiej, ale tu to chyba nie ma większego znaczenia, bo przede wszystkim pan Michał jest w tej chwili wędrującym wilkiem. Wyszedł 29 grudnia, no i idzie na północ, na Mazury. Powiedziały panie, że są pod wrażeniem i pełne podziwu tego, co robi pan Michał. Dlaczego?
To właśnie po tym naszym doświadczeniu, jeszcze zacznę jeszcze inaczej, rozmawiałyśmy z Michałem wielokrotnie na temat, robimy ten projekt razem. Mówiłyśmy o drodze, mówiłyśmy o niejedzeniu, mówiliśmy wspólnie o tym, ile to będzie kilometrów. Natomiast dopiero po tym, jak my przeszłyśmy ten jeden dzień, zdałyśmy sobie sprawę, jak wielki wysiłek Michał podejmuje. Jesteśmy pod wrażeniem tego w każdym celu tak naprawdę.
Już ma ponad 120 kilometrów chyba, tak? W butach,
tak,
w nogach.
Tak, i idzie dalej, i idzie dalej.
I robi rekordowe ilości kilometrów. Teraz ten trzeci, czwarty dzień, tak jak czytałam.
Więc tak, rzeczywiście trzeba przyznać, że dopiero samemu doświadczając pewne rzeczy, można oceniać, jakie coś jest. Bo tak czasami nam się wydaje, ach, no co to jest 40 kilometrów bez jedzenia zimą, a potem jeżeli się zaczyna faktycznie tak wędrować, to okazuje się, że jednak brak tego jedzenia, brak takiego dodatkowego paliwa ma wpływ na to, w jaki sposób wędrówka wygląda. I że do takiej wyprawy trzeba jednak bardzo solidnie się przygotować, a Michał to właśnie zrobił, uczynił. I jego przygotowania trwały dość długo i też pod okiem profesjonalisty.
Mhm. A z tego wynika, że gdyby panie rzeczywiście ruszyły z Michałem Felinczakiem w tę jego trasę, zresztą ta jego wędrówka jest otwarta na towarzyszy, że tak powiem, każdy się może przyłączyć. O tym jeszcze powiemy, bo się połączymy z żoną pana Michała. I rozumiem, że to, co panie zrobiły 29, tę własną wędrówkę, ona pokazała, że prawdopodobnie też by panie dały radę być z Michałem ten jeden dzień, tak? Prawdopodobnie, tak zakładam.
Tak, tak. Myślę, że akurat ten jeden dzień rzeczywiście byśmy dały radę przejść. Tym bardziej, że oni pierwszego dnia właśnie przeszli 35 kilometrów, więc niewiele więcej niż my, bo my tam gdzieś 31 wyszło u nas, bo zrobiłyśmy po prostu taką pętlę. Natomiast myślę, że dałybyśmy radę dobić jeszcze tam do tych 35, nawet 40 kilometrów. Tym bardziej, kiedy ma się coś na celu. Ale nasza wędrówka była trochę inna. Może to jest to, że czasami kobiety są troszeczkę bardziej takimi tkaczkami i nie patrzymy tak na ten cel, jak mężczyźni, i gdzieś bardziej snujemy te wątki. I w momencie, kiedy nam ten cel gdzieś troszeczkę umknął, bo powiedziałyśmy sobie, posłuchamy bardziej naszego ciała, zobaczymy, jak to będzie, nie nastawiamy się na to, że na pewno przejdziemy aż tyle, więc ten cel gdzieś nam tak troszeczkę zniknął z oczu. Natomiast Michał go bardzo wyraźnie widzi i mimo, że powtarza, że droga jest celem, to mimo wszystko na końcu tej drogi jest ten punkt, do którego on dąży.
Punkt na Mazurach.
Tak.
Mhm. Rozumiem z tego, że dlatego też nie były panie, jak to się mówi, złe na siebie. Ja już to w innej formie zadałem, czy były obrażone na swoje ciała. Nie były panie złe na siebie, że a być może byłyby, gdyby musiały się wycofać tego pierwszego dnia, nie doszedłszy do tego 35 kilometra na przykład.
No pewnie byśmy po prostu wtedy zagryzły zęby i szły dalej, ale pytanie, czy to by było akurat dobre dla nas i czy czasami może właśnie warto się wycofać z czegoś i powiedzieć sobie nie, nie tym razem. I może przygotować się w inny sposób do wędrówki, albo w ogóle stwierdzić, że wspaniale jest tak wędrować, ale na przykład z czekoladą w kieszeni. Albo też na przykład latem, gdzie tak organizm się nie wychładza, bo każdy właściwie postój to było gwałtowne wychłodzenie. Mhm.
Czy w takim razie biorą panie tak przyszłościowo pod uwagę realizację jakiegoś takiego właśnie kilkudniowego projektu polegającego na maszerowaniu bezdrożami, bo to są takie wędrówki, o takich mówimy, zimą?
Właśnie nie jestem pewna, czy zdecydowałabym się na tą porę zimową, bo warunki atmosferyczne są wtedy też bardzo nieprzewidywalne. I trudniej się gdzieś tam schronić, czy przed wiatrem, czy przed nagłym opadem śniegu. I jeżeli miałoby się iść wędrować z hamakiem w plecaku, to wtedy troszkę trudniej na pewno jest go rozłożyć. Także trudniej rozłożyć hamak po ciemku. Więc myślę sobie, że chętnie chciałabym przygotować się na pewną podróż. I gdzieś tak, kiedy wędrowałyśmy, to nawet miałyśmy taki postój, w czasie którego powiedziałam, że czuję ten, że coś mnie wzywa, że ta droga mnie wzywa. I ja sobie wymyślę swoją trasę, ale będzie to latem. Mhm.
Dodajmy, że las zimą, a szczególnie śnieżną zimą, jest niebezpieczny. Rozmawiałem z leśnikami już teraz po tym krótkim opadzie śniegu, który był w grudniu i widziałem na własne oczy połamane drzewa i gałęzie, które nie uniosły tego śniegu mokrego, który spadł. Po prostu pod ciężarem śniegu gałęzie się łamią, drzewa się łamią i ja te efekty tego opadu śniegu widziałem na własne oczy, a opowiadają leśnicy, że niesamowitym dla nich oczywiście przykrym odgłosem jest ten odgłos łamiących się pod ciężarem śniegu konarów i gałęzi.
Akurat takiego dnia, kiedy był ten opad śniegu i kiedy ten ciężki śnieg łamał gałęzie, wybrałam się na taki nocny spacer. Szłam takimi bardziej szerokimi drogami, natomiast rzeczywiście był taki moment, kiedy nagle przede mną trzasnęła gałąź i spadła prosto na drogę. Całe szczęście akurat ja byłam w jakiejś odległości. Natomiast wtedy też sobie pomyślałam, że trzeba bardzo dobrze znać las i trzeba mieć pewną pokorę w sobie, żeby móc w takim obciążonym śniegiem lesie zanocować na przykład.
Ja miałam takie podobne doświadczenie, ale latem. Szłam w naszym lesie i za moimi plecami usłyszałam trzask i w ciągu pół sekundy drzewo spadło. Ogromne drzewo po prostu się złamało na wysokości, nie wiem, 30 centymetrów od ziemi.
Dlaczego to się stało?
Ono samo z siebie po prostu się położyło. To było tak niesamowite. Ja poczułam to drzewo, że to go bolało. To drzewo bolało, więc podeszłam do tego drzewa i dosłownie je pogłaskałam. To było niesamowite wydarzenie. Pomyślałam sobie, byłabym 10 metrów w innym miejscu, to drzewo by spadło na mnie. Ni stąd, ni zowąd, po prostu. Nie było wiatru, nie było niczego, ono się złamało.
Niesamowite zdarzenie. Wracając do Michała Welińczaka, on idzie bez drożami, bo o tym celu ekologicznym jego wędrówki jeszcze powiemy, ale wiem, że nawet na niektóre odcinki załatwiał sobie specjalne pozwolenia też, tak?
Tak, tak, bo trasa mogła wieść obrzeżem poligonu albo przez poligon w Toruniu i dostał glejt, że może przejść przez poligon. I nikt go tam nie zaaresztuje za to, więc tak, udało się uzyskać coś takiego. Mhm.
Tak nawiasem mówiąc, proszę państwa, obie panie goszczące w studio działają w Fundacji Równe Moce. No i Michał Pelinczak też jest w tej fundacji, więc dlatego też tak o Michale tutaj rozmawiamy, bo to właściwie jest wspólny projekt. I teraz, zanim zadzwonimy do pani Marty, małżonki pana Michała, to jeszcze tylko zapytam, czy na tym etapie przygotowań, bo jak widzimy, to trzeba było przygotować, chociażby te glejty, te pozwolenia, ten trening. Wiedzą panie coś więcej o przygotowaniach Michała do tego niejedzenia przez tyle dni?
Tak, Michał przede wszystkim dużo jadł przed wyjazdem, przed wyruszeniem w trasę i przybrał, chociaż nie wiem, w tym roku około 15 kg mniej więcej. Natomiast tym razem też z trenerem swoim, Bogusławem Głuszkowskim, mieli takie założenie, że mocno będzie pracował nad swoją masą mięśniową i że energetycznie ta trasa ma go aż tak mocno nie wykończyć i nie spalić aż tyle kalorii, jak to było ostatnio. Czyli też wzmacniali całe jego ciało, jego sprawność fizyczną, jego elastyczność, równowagę. Michał pływał bardzo dużo również, wędrował.
Jogę?
Tak, tak, też nawet ćwiczył jogę, ale też właśnie też poprzez te ćwiczenia jogi czy też medytacji wzmacniał swoją psychikę i swoją głowę, bo okazuje się, że w czasie takiej wędrówki, w szczególności trwającej przez tyle dni, i też momentami będącej w zupełnej ciszy z samym sobą też, to potrzebne jest wzmocnienie głowy. I jego trener, ponieważ szkolił zawodników, sportowców, którzy później osiągali światowe rezultaty, więc wiedział, jak to też zrobić, żeby od tej strony również Michała właśnie wytrenować i ten mięsień, który mamy pod czaszką.
Dla mnie, ja podziwiam Michała. Z założenia wędrówka jest w ciszy, takiej szlachetnej ciszy, że niekoniecznie...
I dlatego to nie do Michała. Zadzwonimy za chwilę Felinczaka, tylko właśnie do jego żony.
My, jak szłyśmy w ten poniedziałek, rozmawiałyśmy. Byłyśmy też jeszcze z jedną osobą, czyli poświęciliśmy ten czas na rozmowę. On nam szybko zleciał w miłym towarzystwie i było przyjemnie. Natomiast Michał idąc nie rozmawia, nawet z tymi ludźmi, którzy dołączają do Watahy, raczej w ciągu dnia nie rozmawiają. Mają taką zasadę, że wieczorem mogą się porozumieć i gdzieś przekazać sobie pewne informacje. Ja się tak zastanawiałam, nie rozmawiać, nie odzywać się do nikogo, to oznacza, że w głowie takiego człowieka się bardzo dużo musi dziać, bo nie można tego wyrazić na zewnątrz, więc to zostaje w środku. Stąd te medytacje, stąd ta joga, stąd to wyciszenie, to przygotowanie do tego jest niezbędne. Tak ciało, jak i umysł trzeba do takiej wędrówki przygotować.
Sięgamy po drugi utwór muzyczny, przygotowany przez gościnie audycji. Krótko, dlaczego Limbowski i dlaczego tytuł Matce Ziemi?
Matce Ziemi. Ta Matka Ziemia gdzieś tam nam jest bardzo bliska. Mówię tutaj nam, czyli Ewie i mi. I lubimy stąpać boso. Lubimy dotyk, kontakt z ziemią i właśnie kiedy czasami się wędruje, może teraz akurat nie wędrowałyśmy boso, bo zimą wyziębianie stóp nie byłoby może najlepszym pomysłem. Natomiast wędrując można coś tej Matce Ziemi przekazać i w tym jądrze ziemi jest przecież tak gorąco, więc jeżeli chcemy coś zrzucić z siebie i spalić, to można powierzyć to właśnie ziemi.
I to jest zapowiedź drugiej piosenki.
Nie rusza się serce w twojej dłoni. Już ci się nie chcę kochać. Idź już, zostaw to wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta cud. Idź już. Idź wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli. Oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta.
I przypomnę, rozmawiamy o wędrowaniu, chciałem powiedzieć wielkim wędrowaniu, bo w tej chwili w trasie jest, jak już mówimy o tym w tej audycji, Michał Felinczak, który 29 grudnia z Owińsk wyszedł na Mazury. Trasa liczy ponad 600 kilometrów, obliczona jest na 18 dni. I przy telefonie mamy żonę Michała Felinczaka, Martę Bielę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór słuchaczom.
Pani Marto, gdzie w tej chwili jest pan Michał?
W tej chwili Michał jest na terenie Puszczy Bydgoskiej i prawdopodobnie jutro też właśnie będzie przez tą puszczę przechodził i kierował się w okolice Torunia.
Jak się czuje, w jakim nastroju jest? Co pani wie o tym?
Wiem to, co najważniejsze, czyli że czuję się bardzo dobrze i fizycznie, i psychicznie. Wszystko idzie zgodnie z planem, z tym, co sobie zakładał. Pamiętajmy jednak, że dzisiaj to jest dopiero czwarty dzień wędrówki, ale jak na razie nic mu nie dolega, nie przeszkadza. Pogoda mu sprzyja. Tam, gdzie do tej pory wędrował, jest sucho, jest lekki mróz, miał też słoneczne dni, więc... Wszystko sprzyja jak na razie. No i zrobił już ponad 160 kilometrów.
160. A według pani orientacji i wiedzy, dokładnie w tym momencie teraz, czyli o 21.47, co mąż robi? Śpi już, czy jeszcze przymierza się do snu?
No, nie sprawdzałam, bo Michał ma przy sobie lokalizator. I ja w każdym momencie mogę sprawdzić, w jakimś miejscu, z dokładnością powiedzmy co do kilkunastu minut, więc mogę śledzić jego pozycję. O tej godzinie powinien udawać się na spoczynek.
Spoczynek w lesie, tam gdzie jest, tam tak. Dokąd zawędrował, tak?
Tak, bo tam dokąd dojdzie, tam odpoczywa.
W hamaku czy na ziemi gołej? Znaczy na gołej nie?
W hamaku. W hamaku, tak, i z odpowiednią izolacją też pod hamakiem i wokół hamaka, żeby było ciepło.
Idea jest taka, że mogą się chętni włączać do tego marszu i na różnych odcinkach towarzyszyć pani mężowi. On częściej według pani rozeznania idzie sam jednak, czy ma tych towarzyszy?
No, tak jak powiedziałam, to jest dopiero czwarty dzień i do tej pory miał towarzyszy przez pierwsze dwa dni. Tak, wczoraj ja miałam okazję spędzić z nim chwilę spacerując.
No właśnie, ile pani przeszła z mężem?
Nie, symbolicznie.
Symbolicznie,
to bardziej była taka krótka wizyta z okazji ostatniego dnia z tego roku.
I zrobiła pani piękne zdjęcie mężowi. Tak. Z fajerwerkami, z tymi zimnymi ogniami, jak stoi.
Zimnymi ogniami, tak. Fajerwerków nie powiedziałam.
Tak. Ale proszę jeszcze powiedzieć, tak z ręką na sercu, naprawdę, nawet pani nie ma możliwości zadzwonienia do męża i tam zapytania, słuchaj, tak powiedz mi, co teraz się dzieje, czy wszystko jest okej? No tak tylko mi powiedz, a wszyscy wiedzą, że nie ma z tobą kontaktu.
Nie. Michał nie ma przy sobie telefonu, nie ma przy sobie również żadnych innych urządzeń służących do komunikacji. Nie ma również GPS-a, tak więc on sam tak jakby, żeby określić swoje położenie, to może korzystać tylko z mapy i z kompasu, więc nie ma z nim innego kontaktu i stara się, tak jak to jest możliwe, tak jak jest to możliwe również dla zwierząt, omijać siedziby ludzkie i nie kieruje się w kierunku lokali, gdzie są telefony albo inne urządzenia do komunikacji, stara się tam miejsca omijać, także Nie ma z nim kontaktu. Jeżeli coś bym od niego potrzebowała, to muszę po prostu pojechać i go wytropić.
Wytropić własnego męża. Pani Marto, a tak generalnie, jest pani spokojna o męża czy nie? Czy są takie momenty niepokoju i wielkiego takiego zatroskania?
No, muszę przyznać, że w tym roku nie. W tym roku o nic się raczej nie martwię. Wiem już, że da radę. W zeszłym roku to pokazał. Tak, ale w zeszłym roku było trochę inaczej. Była to większa niepewność odnośnie każdego elementu tej wyprawy, bo wszystko to robił po raz pierwszy, albo po raz pierwszy w takim zakresie. I wtedy każdego dnia się zastanawiałam, co się tam dzieje. I też jednego dnia go wytropiłam, kiedy miał problemy ze stopą. Ale w tym roku nie. Może takim jedynym nieprzewidywalnym elementem wędrówki jest ta przeprawa tratwą przez Wisłę. To może.
Gdzie to ma nastąpić? W którym miejscu?
To będzie pod Toruniem.
Chcę jeszcze panią zapytać tutaj właśnie jako osobę, która najbliżej Michała była, kiedy przygotowywał się do tego 18-dniowego niejedzenia w trasie. To już panie goszczące w studio zdradziły, że to prawda, że przytył 15 kilogramów?
W tym roku chyba trochę mniej, chyba mu nie wyszło.
Ale jak to wyglądało, jak sobie mąż radził z tym dojadaniem na zapas?
No to nie był aż taki problem, tak? To nie był tak. To można sobie z tym poradzić. Myślę, że tutaj dużo osób wie, w jaki sposób można szybko przytyć.
Po prostu. A ja też szukam jeść. Nie wiadomo jakiej filozofii i taktyki.
Nie, ma wystarczy jeść, na przykład jeść późno, jeść bardziej kalorycznie. Ale tak, żeby w taki sposób się musiał przygotować, żeby rzeczywiście trochę tych zapasów zgromadzić. No ale poza tym, no to tak jak już Michał mówił, regularnie stosuje posty przerwane. Ma też dłuższe posty za sobą, kilkudniowe. I różne doświadczenia po prostu niejedzenia w różnych okolicznościach i w różnym wymiarze czasowym. Więc powiedzmy, no wie, jak jego organizm reaguje na to. Tak? No to organizm musi być przygotowany nie tylko pod kątem siły mięśni czy odpowiedniego zapasu tkanki tłuszczowej, ale też musi być wysycony tymi składnikami pokarmowymi, tak? Bo nie każdy dobrze w ogóle na głodówkę reaguje. A Michał no ma to przetestowane, no i to największym testem był też ten jego post w trakcie zeszłorocznej wędrówki.
Dziękuję pani za rozmowę. Marta Biela, żona Michała Felinczaka, który wędruje, tutaj padło, że dopiero 4 dni za nim, ale też przypomnijmy, że tym celem takim ekologicznym jest jakby sprawdzenie na własnym doświadczeniu drożności tych korytarzy ekologicznych dla zwierząt. Pani Marto, bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję przez te 2 tygodnie porozmawiać w tej audycji. Do usłyszenia. Dziękuję
bardzo
za
chętnie.
Rozmowę.
Dziękuję.
Dobranoc.
Do usłyszenia.
I co panie powiedzą, musimy puentować naszą rozmowę. Przypomnę, Natalia Gilicka, Ewa Mikołajczak są w studio. Towarzyszki z Fundacji Równe Moce, towarzyszki Michała są w studio. Wygląda, że będzie dobrze.
Tak, wygląda na to, że rzeczywiście już przetarł w zeszłym roku swoje szlaki, ma zaufanie do swojego organizmu. Zresztą też jego trener mówił, że w tym roku widzi różnicę, widzi, że jest też większa wytrzymałość organizmu, więc zobaczymy, jak z tą tratwą. To jest rzeczywiście taki najtrudniejszy moment przepłynięcie tratwą, ale też już mieliśmy doświadczenie w budowaniu tratw, bo takie wydarzenie się odbyło, więc też mamy nadzieję, że ta tratwa będzie po prostu bardzo solidna i da radę suchą stopą go przewieźć na drugi brzeg.
Ta tratwa już jest gotowa, czy dopiero będzie Michał ją budował?
Jest gotowa. To wybudowanie takiej tratwy to nie dla jednej osoby.
I kilka godzin czasu.
Mhm. Czyli po raz kolejny wraca ta kwestia przygotowania takiej wyprawy dużo wcześniej. Jedną z naszych audycji w ciągu tych 18 dni wędrówki Michała Felinczaka poświęcimy temu problemowi właśnie drożności korytarzy zwierzęcych w kraju. Mam nadzieję, że tutaj z ekspertami się spotkamy, no i zobaczymy, czy Michał będzie mógł się z nami ostatecznie spotkać, czy nie. Żegnamy się piosenką trzecią, wybraną przez, a przynajmniej jej fragmentem, Lubiana Farafina Musso.
Tak, byłyśmy na koncercie Lubiany pod Warszawą na African Beats. Cudowna osoba. Śpiewa piękne bardzo piosenki. A ta nas bardzo zachwyciła.
To posłuchajmy i dziękuję za wizytę w tym pierwszym w tym roku programie Rozmowy po Zachodzie. Do usłyszenia. Dziękuję paniom.
Do usłyszenia. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dobrego roku.
Respect a woman's love.
rozmowy po zachodzie.